Słuchając tej Ewangelii, tego pierwszego czytania, myślę, że może się zrodzić wiele pytań. Takich pytań, które pojawiają się w naszym życiu, kiedy ktoś z naszych bliskich albo my sami zaczynamy cierpieć. To są pytania o to, dlaczego w ogóle na świecie jest cierpienie. Dlaczego Pan Bóg nie stworzył tego świata tak, żeby nikt nie cierpiał? Dlaczego ja mam cierpieć? Jeszcze może rozumiemy cierpienie tych, którzy są winni, złych, że oni powinni cierpieć. Ale bardzo często okazuje się, że to właśnie cierpią nie ci, którzy są winni, tylko konsekwencje zła spadają na niewinnych. I to oni cierpią. Dlaczego cierpi niewinny człowiek? Dawniej było takie wyobrażenie, że choroba to jest konsekwencja złego życia. Ale dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Że na choroby zapadają różnego rodzaju choroby i ci dobrzy, i ci źli. Dlaczego? Dlaczego Pan Bóg dopuszcza? Słyszeliśmy w Ewangelii o tym, że Pan Jezus uzdrowił teściową Szymona Piotra. Potem przynosili do Niego chorych i oni byli uzdrawiani. Ale nie wszyscy. Nie wszystkich uzdrowił Pan Jezus. Dzisiaj też Pan Jezus uzdrawia, ale też nie wszystkich. Może byśmy powiedzieli, że nawet mniejszość. I w świetle tego pierwszego czytania z Księgi Hioba, to cała ta księga jest takim wielkim pytaniem o cierpienie niewinnego człowieka. I wszyscy szukają w tej księdze odpowiedzi. Czytają tą księgę licząc na to, że na koniec Hiob się dowie, dlaczego cierpi. Na koniec padnie jakaś taka jasna odpowiedź, proste rozwiązanie tego problemu. Nie wiem, czy kojarzycie historię Hioba, to znaczy jako taką historię emblematyczną, jako taki symbol, pewnie tak. Natomiast szczegółowo, cała historia rozpoczyna się od tego, że przychodzi szatan do Pana Boga i mówi mu: wiesz, nie ma nikogo w świecie, kto by cię kochał tak po prostu. Jeżeli ktokolwiek ci oddaje cześć, to tylko z jednego powodu. Dlatego, że ma w tym interes. Dlatego, że dostaje coś od ciebie. Jakbyś zabrał coś ludziom, to już cię przestaną kochać. To już ci nie będą czcić. I Pan Bóg mówi szatanowi: nie, jest taki jeden człowiek na świecie, Hiob. On mnie kocha. Więc szatan mówi: no to wystaw go na próbę. Zabierz mu coś. To zobaczysz, że już cię nie będzie kochał. I Pan Bóg się zgadza na to. Pan Bóg w tej próbie mówi: dobrze, możesz, daję ci go w twoje ręce. Możesz mu zabrać. Najpierw mu zabiera majątek. Ale kiedy stracił Hiob cały majątek, jeszcze się nie załamał. Więc potem mu zabiera szatan jego dzieci. Umierają wszystkie jego dzieci. A na koniec zabiera mu zdrowie i zaczyna chorować na trąd. Traci wszystko. W takim wielkim skrócie, jego żona zaczyna przeklinać i jego, i Pana Boga, i jego wiarę w Pana Boga. Mówi mu: przeklinaj Pana Boga i umieraj. Nic innego nie można robić. I Hiob zaczyna taki straszny wewnętrzny dramat, takie wewnętrzne wojowanie, bo nie czuje się winny. Uważa, że nie zrobił nic złego, że nie popełnił żadnego grzechu, więc dlaczego go dopada takie cierpienie? I przychodzą do niego jego przyjaciele. Najpierw załamani tym całym stanem, całą sytuacją, wszystkim, co się stało. Ale potem bardzo szybko z tego takiego głębokiego współczucia oni zaczynają być takimi mędrcami. Zaczynają mu mówić: wiesz co, skoro cię to wszystko spotkało, to znaczy, że jesteś strasznym grzesznikiem i cały problem polega na tym, że nie chcesz się do tego przyznać. Jakbyś się przyznał, upokorzył przed Panem Bogiem, przeprosił, to może by się ta sytuacja zmieniła. Ale ty cały czas uparcie twierdzisz, że to ci się nie należało, że jesteś dobrym człowiekiem. Pewnie coś tam naskrobałeś. A on się nie chce na to zgodzić. Człowiek czyta te 41 rozdziałów tej księgi i zastanawia się, kiedy w końcu mu Pan Bóg odpowie na to pytanie Hioba. Dlaczego on cierpi? Dlaczego go to spotkało? Hiob stawia te pytania Panu Bogu. Hiob o to pyta. Bo on nie rozumie. Dlaczego? Hiob stawia Panu Bogu te pytania w różnej formie. To znaczy pyta go, dlaczego cierpię. Pyta go, dlaczego cierpi człowiek niewinny. Ale też go pyta, i to jest niesamowicie ciekawe pytanie. Mówi mu: Panie Boże, No, jeżeli wszystko jest w Twoich rękach, jeżeli Ty stworzyłeś ten świat, wszystko co istnieje, jeżeli Ty to kierujesz tym wszystkim, to znaczy, że to wszystko co się wydarza na tym świecie, no to jest za Twoim przyzwoleniem, jeżeli nie za Twoją wolą. No to w takim razie jaki Ty jesteś? Jeżeli ja cierpię jako niewinny, to kim Ty jesteś? To jest jego bardzo trudne pytanie. Są tacy, którzy mówią, że nie mogą pogodzić istnienia cierpienia w świecie z istnieniem dobrego Boga. Albo, albo. Jeżeli istnieje cierpienie, to znaczy, że Pan Bóg jest zły. Jeżeli Pan Bóg jest dobry, to nie powinno być cierpienia. Jak to pogodzić? I człowiek czyta te 41 rozdziałów i czeka, kiedy w końcu Pan Bóg mu odpowie. No i przeczytasz te 41 rozdziałów i nie ma odpowiedzi. Nie pada żadna odpowiedź. A przynajmniej nie pada żadna odpowiedź taka jasno rozwiązująca tę tajemnicę cierpienia. Odpowiedź, jaką daje mu Pan Bóg, jest taka dwojaka, bardzo specyficzna. To znaczy na sam koniec księgi są mowy, które Pan Bóg kieruje do Hioba. I mówię mu w taki sposób, ja to teraz trochę zbanalizuję i skrócę, bo to jest parę rozdziałów, ale Pan Bóg mówi na przykład, a widziałeś kiedykolwiek, jak rodzi sarna? Widziałeś kiedykolwiek, skąd się wziął krokodyl? Co to za odpowiedź, nie? Pan Bóg sobie jaja, przepraszam, robi z niego? Ten ma największe problemy, życiowe cierpienia, a Pan Bóg mu opowiada o sarnach? Wiecie, jak rodzi sarna? Się dowiedziałem niedawno, że poczęcie małego sarniątka dokonuje się na zimę, ale w ciągu całej zimy to malutkie sarniątko w łonie swojej matki nie dorasta. Jest dalej cały czas, całą zimę takie malutkie. Rośnie błyskawicznie dopiero na wiosnę. Dlatego, że jakby w zimie urosło, to sarna by nie mogła uciekać przed wilkami, bo by się zatapiała w śniegu, byłaby za wolna. Nie mogłaby przeżyć. Więc dopiero się rodzi na wiosnę. Urasta wtedy błyskawicznie. Jakby cała ta opowieść zmierza do jednego. To znaczy, Pan Bóg mu mówi, Hiobie, kim jesteś, żeby mnie oceniać? Zachwyć się tym, jak funkcjonuje świat. Zobacz, że jest tyle tajemnic w tym świecie, którymi ty się nigdy nie zajmowałeś, nie zastanawiałeś, nie musiałeś w ogóle o tym myśleć, nie masz o tym zielonego pojęcia. Zobacz, że twoje spojrzenie jest ograniczone. Nie mogłeś widzieć wielu rzeczy, bo nie jesteś wieczny. Bo nie wiesz, co było wcześniej i nie wiesz, co będzie dalej. Twoje spojrzenie jest bardzo króciutkie. To, na co patrzysz dzisiaj, to, co ci się wydaje największym cierpieniem, może wcale takim nie być. Nie możesz mnie oceniać. Jesteś za mały, żeby to robić. Zobacz, że ten świat funkcjonuje. Funkcjonuje w przedziwny sposób. I to jest jakby pierwsza odpowiedź. Ten pierwsza odpowiedź Pana Boga jest taka, żeby Hiob zgodził się na to, że jest stworzeniem, że jest ograniczony i że jest ktoś, kto wie lepiej, kto widzi znacznie dalej, znacznie szerzej, kto był u początku i komu się ten świat z rąk nie wymyka. Nawet jakby ci się wydawało w danej konkretnej sytuacji egzystencjalnej, że Panu Bogu się to wszystko z rąk powymykało, że Pan Bóg nad tym nie panuje. To jest jakby pierwsza odpowiedź. A druga odpowiedź Pana Boga, zaraz następna jest taka, że mówi, ale ja tam jestem. W każdym tym trudnym doświadczeniu ja jestem. W każdej tej chorobie ja jestem. W każdej próbie, która na ciebie spada, ja jestem. I nie dam ci takiej próby, której byś nie był w stanie przezwyciężyć. To potem święty Paweł będzie w pierwszym liście do Koryntian mówił, że Pan Bóg nie da nam takiej próby, której nie bylibyśmy w stanie przejść. A nawet jak da nam próbę, to zawsze nam da też sposób na to, żeby uciec stamtąd, żeby pokonać tę próbę, przezwyciężyć. Da nam wszystko, co potrzebne do tego. Nawet jak Pan Bóg dopuszcza jakieś cierpienie do naszego życia, to zawsze to cierpienie ma granicę. Pan Bóg tę granicę wyznacza i nie postawi jej za daleko. Zobaczcie, nawet jak Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę, to zobaczcie, że ta próba miała granicę. Abraham miał złożyć swoje dziecko w ofierze, ale kiedy już chciał to zrobić, to Pan Bóg go zatrzymał i powiedział, nie, nie pozwalam ci złożyć Izaaka. A jak z tym kontrastuje to, co zrobił wobec własnego syna? Trzeci rozdział Ewangelii Świętego Jana, gdzie mówi o tym, że tak nas Bóg umiłował, że syna swojego nam dał. Syna swojego nam dał, aby ten za nas umarł. Wobec siebie Pan Bóg wymaga nieskończenie więcej niż wobec człowieka. Bo wobec człowieka Pan Bóg powiedział, jest granica, nie przekroczę jej dalej. I najważniejsza trzecia rzecz, odpowiedź Pana Boga. Pan Bóg odpowiada Hiobowi, zmieniając pytanie. Na wszystkie pytania, które Hiob stawia Panu Bogu, Pan Bóg mówi w pewnym momencie, Hiobie, ale ja ci zadam jedno pytanie. Kochasz mnie za darmo? Kochasz mnie za darmo? Czy kochasz mnie tylko dlatego, że coś z tego masz? Kochasz mnie dlatego, że najpierw coś ode mnie dostałeś? Będziesz mnie kochał, jak nie będziesz dostawał? Będziesz mnie kochał, jak nie będziesz nieustannie obdarowywany prezentami? Będziesz mnie kochał ze względu na mnie? Prawdziwą miłością? Nie w sposób kupiecki. Ja tobie coś, ty mi coś. Panie Boże, ty mi zdrowie, ja ci dwie zdrowaśki. Jesteśmy kwita. Pan Bóg pyta, będziesz mnie kochał? Zobaczcie, jaką nieprawdopodobną nadzieję Pan Bóg pokłada w Hiobie. Szatan wystawia Pana Boga na próbę i mówi, nikt cię nie kocha. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by cię tak kochał. Wszyscy mają w tym interes. Wszyscy cię kochają tylko dlatego, że mają w tym interes. Nikt cię nie kocha dla ciebie samego. Pan mówi, nie, jest jeden, który mnie tak kocha. Jest taki Hiob. I Hiob stacza nieprawdopodobną taką wewnętrzną walkę w sobie, bo to nie jest takie łatwe dla niego. On ma różne momenty tej walki. Jak to mówił Pascal, jest zaufanie, rozpacz, zaufanie, rozpacz, zaufanie, rozpacz. I to tak nieustająco. I dzisiaj Hiob mówi w czytaniu, że bojowaniem jest życie człowieka. Nieustanna walka. Nie jest jedna decyzja na zawsze. Ale ma taki moment, jego pierwsza odpowiedź w pierwszym rozdziale jest taka, że mówi Panu Bogu najpierw swoimi postawami. Najpierw rozrywa szatę w geście rozpaczy, ale potem klęka na ziemię, pada na twarz i oddaje pokłon, uwielbiając Pana Boga. Uwielbia Go. A potem mówi, Pan dał, Pan zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pan dał, Pan zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Tam trzy razy pada święte imię Pana Boga. My w tłumaczeniach mamy Pan, tłumaczone właśnie jako Adonai, jako Pan, żeby nie wypowiadać imienia Pana Boga, jak to Żydzi robili, że nie wypowiadali tego imienia. Ale tam trzy razy pada święte imię Jahwe. Jahwe, Jahwe, Jahwe. Święty, święty, święty. Tam jest cały akt uwielbienia Pana Boga, uznania Jego panowania, wyższości, majestatu. Pada na twarz i mówi, Ty jesteś Bogiem, Ty rób co chcesz. Ja się oddaję całkowicie w Twoje ręce. Będę Cię uwielbiał, cokolwiek by się nie stało. Potem ma taki moment, w którym mówi nawet takie słowa, nawet gdybyś mnie zabił, to ja i tak nie odwrócę się z Twojej drogi. Ja i tak będę Cię chwalił. Nawet gdybyś mnie zabił, to ja się od Ciebie nie odwrócę. Bo Ty jesteś Panem. Będzie miał momenty kryzysu też na tej drodze. Będą takie momenty. Ale jedyna odpowiedź na cierpienie, jakie jest w świecie, to jest uwielbianie Pana Boga. I zobaczenie, że nie jestem w tym sam. Że nawet jak spada na mnie jakieś cierpienie, czy na kogoś z moich bliskich, to Pan Bóg da wszystko, co potrzebne, żeby przez to cierpienie przejść. Że Pan Bóg będzie z nami tam towarzyszył. Będzie razem z nami przechodził przez to doświadczenie. Że nie jest mu to obojętne. I że się to dzieje po coś. Że perspektywa, której widzi Pan Bóg, jest znacznie szersza niż nasza. My widzimy tylko troszeczkę. On widzi znacznie więcej. Możemy przejść w zaufaniu do Niego. Cokolwiek by się nie stało, jakiekolwiek cierpienie, doświadczenie, choroba by nie przyszła. To jest pytanie o to, czy kochasz Pana Boga dla Niego samego? Czy jesteś gotowy Mu ufać? Czy kochasz Go tylko wtedy, kiedy się dzieje dobrze? Kiedy coś dostajesz i widzisz to od razu, że dostajesz. Bo i tak jest zawsze tak, że Pan Bóg nas obdarowuje miliard razy bardziej, niż my możemy nawet to zobaczyć. Z większości darów Pana Boga w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. W ogóle nie jesteśmy za nie wdzięczni. Kochasz Go dla Niego samego. Jakby dzisiaj przyszedł szatan do Pana Boga i powiedział: nikt Cię nie kocha na tym świecie, dla Ciebie samego. To Pan Bóg może pokazać na Ciebie i powiedzieć: nie, jest taki ktoś. Mieszka w Pampelunie. On mnie kocha dla mnie samego. On mnie po prostu kocha. On nie handluje ze mną. On mnie po prostu kocha. Może Pan Bóg na Ciebie pokazać.